Dobrze, słuchajcie, dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym live psychologicznym. Mam nadzieję, że widać mnie i słychać dobrze. Transmituję jednocześnie na TikToku i na Instagramie. Patrzę jednak na jeden ekran telefonu, dlatego na drugi mogę patrzeć w bok. Słuchajcie, na dzisiejszym live będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób lepiej kontrolować nasze emocje. Podam Wam takie różne ćwiczenia, strategie, sposoby do tego, w jaki sposób możecie lepiej radzić sobie z takimi swoimi, powiedzmy, intensywniejszymi, bardziej takimi nieznośnymi, ciężkimi emocjami, które są z reguły jakieś takie intensywne, nazwijmy je też impulsywne, lub też które nas w jakiś sposób przytłaczają. I dzisiaj przedstawię Wam takich 10 strategii, sposobów psychologicznych, terapeutycznych, które wykorzystuję też na co dzień we własnym życiu, które korzystam też w pracy w swoim gabinecie terapeutycznym, gdzie pomagam też pacjentom i razem pracujemy z tymi sposobami. Więc dzisiaj przedstawię Wam te narzędzia. Jeśli macie w trakcie jakieś pytania odnośnie nauki kontrolowania emocji, to możecie zadawać pytania najlepiej w tej takiej tutaj rubryczce, gdzie się zadaje pytania, to chyba jest taki dymek ze znakiem zapytania i tam można wpisywać swoje pytania. To jak ja skończę swój wywód, to wtedy sobie zobaczę, o co tam pytacie i postaram się Wam pomóc. Słuchajcie, więc punkt numer jeden, od którego tak naprawdę wszystko się zaczyna, jeśli chodzi o nasze emocje i to, w jaki sposób sobie z nimi radzimy. Tutaj będę spoglądał na swoje notatki, ale to dlatego, że mam tylko wypisane w liście, żeby wiedzieć, o czym mówić. Żeby się trochę mniej już miotać niż na poprzednim live, gdzie leciałem totalnie na spontanie. Nazywanie i identyfikowanie swoich emocji plus poszerzanie swojego słownictwa emocjonalnego jako fundament do rozwoju samoświadomości i inteligencji emocjonalnej. Chodzi o to, że jeśli mamy nauczyć się lepszego radzenia ze swoimi emocjami, to musimy najpierw je umieć nazwać i rozpoznać. Więc jeśli nie będziemy mieli takiego wglądu podstawowego nawet w siebie i nie będziemy umieli spostrzec i nazwać to, co czujemy, zidentyfikować, to będzie nam po prostu dużo ciężej poradzić sobie z tą emocją, kiedy po prostu nie będziemy wiedzieli, co czujemy. I często tak się zdarza, i też się tak zdarza w życiu i z moimi pacjentami, ale też nie tylko, i z innymi ludźmi, których spotykam na swojej drodze, że jak pytam ich, co czują, to na początku to, co mówią, co im się wydaje, że czują, wydaje się zupełnie czymś innym niż w rzeczywistości jest tym, co czują. Co pokazuje też, że czasem jest też ciężko dopuścić do siebie te prawdziwe uczucia, na przykład uczucie wstydu, upokorzenia, uczucie jakiegoś takiego smutku, bo łatwiej jest się chować za na przykład kurtyną gniewu, niż dopuścić do siebie takie emocje jak poczucie winy czy smutek, ponieważ na przykład wydaje nam się to jakiś rodzaj słabości, a my nie chcemy dopuszczać do siebie słabości, ponieważ nie chcemy czuć się słabi. Dlatego podstawowym takim narzędziem i właściwie od którego się wszystkiego zaczyna, fundament tego wszystkiego, żeby sobie poradzić z tym, co czujemy, to jest zacząć być szczerym w stosunku do samego siebie i przed samym sobą się przyznać, że czuję to i to. Jeśli natomiast nie umiem nazwać to, co czuję, nie umiem dokonać takiego wglądu w siebie, żeby się dowiedzieć, co ja czuję, i nie mam na tyle rozwinięte słownictwo emocjonalne, no to mogę podjąć pracę nad rozwojem swojej inteligencji emocjonalnej w taki sposób, że na przykład mogę sobie z internetu ściągnąć, lub u mnie na stronie, tam na blogu, jest taki wpis na blogu o emocjach, gdzie możesz sobie ściągnąć to takie koło uczuć, które przygotowałem dla ciebie za darmo. I możesz na przykład każdego dnia patrzeć na to koło uczuć, i tam jest wypisane kilkadziesiąt różnych emocji z różnego bieguna, na przykład biegun agresji, biegun smutku, biegun radości, biegun zaskoczenia, i pytać siebie każdego dnia, co czuję, patrząc na te emocje. I w ten sposób uczymy się też poszerzać swoje słownictwo emocjonalne na takiej zasadzie, żeby nie mówić tylko, że czuję się dobrze lub źle, tylko żeby na to pojęcie dobrze lub źle było też różne rozgałęzienie. Co to znaczy, że dobrze się czujesz? Czy to jest radość, czy to jest pogoda ducha, czy to jest ekscytacja, jak silnie to czuwasz w skali powiedzmy od 1 do 10, jak intensywne jest to, co czujesz, czy to jest takie, powiedzmy, że to jest taki spokój, że czujesz się taki wyciszony, czy właśnie jesteś tak mega podekscytowany, że nie możesz usiedzieć na miejscu, jak odróżnić podekscytowanie już od niepokoju, czy potrafisz odróżnić jedno od drugiego. Im lepiej będziesz umiał nazywać, identyfikować swoje emocje, tym lepiej będziesz wiedział po prostu, z czym potem masz do czynienia i jak sobie z tym lepiej radzić. Bo inne narzędzia będziemy używać, żeby sobie poradzić ze swoim lękiem, a inne narzędzia ze swoim gniewem, a inne z zniesmaczeniem, a inne jeszcze ze smutkiem, z jakimś rodzajem cierpienia, żałobą i tak dalej. Więc podstawowym fundamentem do tego, żeby w ogóle ruszyć dalej, jest wiedza na temat tego, co czujesz. Nie tyle co dlaczego, tylko na razie co, żeby to nazwać w ogóle co. Bo to co, dlaczego ty to czujesz, to zaraz jeszcze przejdziemy do tego. Ale żeby przejść dalej do tego, dlaczego ty to czujesz, to najważniejsze, żebyś najpierw to nazwał, że czuję to i to. Jeśli nie wiesz, co czujesz, to każdego dnia pytaj siebie, najlepiej siadaj z dziennikiem, to jeszcze przejdę do tego narzędzia, i pytaj siebie, co dzisiaj czuję. Siadaj z tym kołem uczuć, które możesz sobie ściągnąć z internetu. Taki diagram. Pytaj siebie, co czujesz tego dnia, no nie? I sobie spróbuj nazywać to, co czujesz. A potem przejdziemy do tego dlaczego, ale to dopiero za chwilę. I to jest pierwsza podstawowa strategia do tego, żeby w ogóle ruszyć dalej. I teraz przechodzimy do strategii numer 2. Technika kroku w tył i obserwacji swoich emocji bez oceny. Z racji tego, że to jest live na żywo, nie będę wycinał tych momentów, bo się nie da, kiedy piję kawę, więc po prostu będę czasem pił, bo mam na to ochotę. Żeby mi też gardle nie zaschło od tego gadania. Trzeba się czasem napić, bo człowiek nie wie, bo to nie kaktus. Na czym polega technika kroku w tył i obserwacji swoich emocji bez oceny? Chodzi o to, że jeśli czujesz jakiś napływ, jakąś falę intensywnych emocji i umiesz to już sobie spostrzec, co to jest, że to jest gniew na przykład, albo lęk, albo jakiś rodzaj wielkiej frustracji, czy smutku, czy coś, co cię przerasta, czy coś jest tak intensywnego, że nie potrafisz nad tym zapanować, to dobrze jest użyć na przykład techniki kroku w tył, co oznacza dosłownie i w przenośni to, że wyobraź sobie, że zanim cokolwiek zrobisz i jakkolwiek zareagujesz na to, co się dzieje, zrób sobie taki metaforyczny krok w tył. Zanim cokolwiek powiesz, zareagujesz, żeby się zastanowić, żeby nie zrobić coś pod wpływem impulsu i emocji, czego potem będziesz żałował, bo no, badania, jakby życie potwierdza to, że większość rzeczy, które robimy pod wpływem jakichś intensywnych, nieprzyjemnych emocji typu gniewu, to są rzeczy, których w większości wypadków potem żałujemy to, co mówimy, jeśli nie mamy nad tym kontroli. Więc technika kroku w tył daje nam szansę, żebyśmy trochę ochłonęli, zrobili krok w tył i zastanowili się nad tym w ogóle, co tu się dzieje, zanim coś zrobię, bo problemem nie jest to, że czujesz to, co czujesz, czy że czujesz to intensywnie, aczkolwiek to też może być problem, jeśli sobie z tym nie radzisz. Problemem jest to, że sobie z tym nie radzisz, bo możemy czuć wiele różnych intensywnych emocji, które nas przytłaczają i ich nie rozumiemy, dlaczego tak jest, ale największym problemem jest to, co z tym robisz tą emocją, czyli odczuwanie intensywnej złości i smutku nie jest problemem samym w sobie, bo emocje nie są ani dobre, ani złe, tylko to, w jaki sposób sobie radzisz z tą emocją, co ty z nią robisz, czy reagujesz impulsywnie, czy destrukcyjnie, czy siejesz destrukcję wokół siebie, jesteś agresywny, reagujesz ulękowo lub wręcz przeciwnie, uciekasz, wycofujesz się, jesteś pasywno-agresywny, czy ucinasz relacje z lęku przed tym, że zostajesz zraniony. Bo to są takie bardzo dwie najczęstsze strategie radzenia sobie z lękiem, gdzie nie umiemy w konstruktywny, świadomy sposób sobie poradzić, przetworzyć tego lęku, czyli reaguję impulsywnie, czyli wybucham, wydaje się w kłótnie, przerzucam się różnymi obelgami i tak dalej w obronie przed tym, żeby nie utracić, żeby się moja osobowość nie rozpadła, samoocena, więc ja muszę odpowiedzieć na atak atakiem, żeby moja samoocena, żeby podtrzymać iluzję mojej samooceny, żeby moje ego się nie rozpadło. Więc jak ktoś mnie atakuje, ktoś uderza w moje poczucie własnej wartości, to ja odpowiadam tym samym atakiem, bo w ten sposób podświadomie próbuję ochronić moją strukturę osobowości, która w momencie, kiedy nie odpowiem atakiem, rozpadnie się. I to jest jedna z nieskonstruktywnych, destrukcyjnych strategii radzenia sobie, powiedzmy, z emocją lęku. Inną destrukcyjną będzie ucieczka, wycofanie, że ja się wycofuję, że ja po prostu stwierdzam, że już tak przysłowiowo mam to gdzieś, co ta osoba robi i mówi, wmawiam sobie, że mam to gdzieś, a tak naprawdę nie mam tego gdzieś, tylko po prostu łatwiej mi jest przyjąć taką wersję, że mam to gdzieś i uciec, odciąć się od tej osoby. Chcę podkreślić, czy czasem odcięcie się od osoby, która nas krzywdzi, jest jedynym i słusznym rozwiązaniem, ale bardzo często bardzo często używamy tego takiego stwierdzenia, że odciąć się od toksyka, od toksycznych ludzi, dlatego że po prostu jest nam łatwiej, łatwiej, ale to nie oznacza, że słuszniej, bo być może ta sytuacja da się w jakiś sposób konstruktywnie jeszcze rozwiązać, przegadać, skonfrontować, porozmawiać o swoich uczuciach, ale wybieramy ucieczkę, bo po prostu jest to łatwiejsze dla nas rozwiązanie niż skonfrontowanie się ze swoim lękiem w momencie, kiedy mamy porozmawiać z tą osobą na ten temat, jaki się czujemy. Podkreślam natomiast, że czasem wycofanie się z jakiejś relacji z daną osobą, która jest toksykiem, powiedzmy, jest jedynym słusznym wyjściem. Ale moje doświadczenie i wiedza podpowiada mi, że bardzo często nadużywamy tego stwierdzenia, dlatego że po prostu nie mamy w sobie na tyle, że po prostu używamy tego mechanizmu obronnego w postaci wycofania, bo jest tak nam łatwiej poradzić sobie z tą emocją, z którą sobie nie radzimy. I to są, powiedzmy, takie dwie najczęstsze strategie niekonstrukcyjne radzenia sobie ze swoimi emocjami. To w takim razie zapytasz, to co można zrobić? Przede wszystkim zatrzymaj się, czyli ta technika kroku w tył. Zaobserwuj to, co czujesz i nie oceniaj tego. Pamiętaj, że to, co czujesz, nie jest złe ani dobre. To nie jest coś, co możesz czy powinieneś oceniać na zasadzie, że jestem dobrym lub złym człowiekiem, dlatego że czuję w tej sytuacji złość lub jej nie czuję. Bardzo często ludzie mają tendencję do oceniania się w kategoriach dobra lub zła na podstawie tego, co czują. A to jest bardzo ważne, to co teraz powiem, żebyś ty zrozumiał, zrozumiała, że ty nie jesteś tym, co czujesz i tym, co myślisz. I wiele osób może teraz pomyśleć, no jak to? To, co ja nie jestem swoim uczuciem do swojego partnera, co ja nie jestem myślą na temat tego samego siebie, kim ja jestem. Oczywiście jesteś systemem wartości, które definiują ciebie jako człowieka, jesteś miłością do siebie samego i do swojego partnera i do innych ludzi. Ale nie jesteś tymi myślami i emocjami, które pojawiają się impulsywnie pod wpływem jakiejś sytuacji, która cię wytrąca z równowagi i sprawiają, że chwilowo nie jesteś sobą, powiedzmy, nie? Więc to mam na myśli, mówiąc, że nie jesteś swoimi emocjami i myślami, które powstają pod wpływem jakiegoś impulsu, bo ktoś cię obrazi i nagle ty masz taką impuls, żeby zrobić tej osobie krzywdę lub uciec i ty myślisz, o Jezu, jestem złym człowiekiem. Nie jesteś złym człowiekiem, po prostu jesteś człowiekiem, który ma swoje myśli i emocje, z którymi raz sobie radzi lepiej, raz sobie radzi gorzej. I a propos tego, co teraz powiedziałem, będzie jeszcze jedna technika, już ostatnia, więc nie chcę spoilerować, chcę na razie się zatrzymać przy tej, o której mówię jeszcze. Więc obserwuj swoje emocje bez oceny. Postaraj się po prostu zaobserwować to, co się z tobą dzieje i nie oceniaj tego w kategoriach dobra, moralnych lub zła. Po prostu przyjmij to, co czujesz i zaobserwuj to po prostu i zrób krok w tył. I teraz przechodzimy do techniki numer 3 radzenia sobie ze swoimi emocjami, tymi, którymi cię przytłaczają i tak dalej, i tak dalej. Uważność na ciało i obserwacja swoich doznań w ciele. Jest takie pojęcie, wiecie, czasem my w psychoterapii bardzo skupiamy się na umyśle, nie? Na tym, co się dzieje w naszej głowie, na naszych przekonaniach i uczuciach. I czasem jest takie mylne wrażenie, że przez to pomijamy nasze ciało, bo skoro my rozmawiamy na temat tego naszych uczuć i myśli, to ciało, powiedzmy, jest takie mniej znaczące w psychoterapii, co jest mylnym przekonaniem, bo ja na przykład mam takie holistyczne podejście do leczenia człowieka, mimo że tam nie leczę ciała, bo nie jestem żadnym kimś, kto się zna na leczeniu ciała, bo nie jestem ani lekarzem, ani fizjoterapeutą, ale na pewno nie lekceważę temat ciała, ponieważ wiem, że jest takie to psychosoma, nie? Z łaciny, że ciało jest nierozłącznie połączone z psychiką, więc jak zaniedbamy nasze ciało, jakkolwiek to rozumiesz, to nasza psychika też w jakiś sposób ucierpi na tym. I odwrotnie, jeśli zaniedbasz naszą psychikę, to ciało też ucierpi, bo nie będziesz miał siły na przykład uprawiać sportu czy dbać o siebie. Ale jeśli zaniedbasz swoje ciało, to automatycznie też twoja samoocena spadnie, kiedy na przykład będziesz otyły, kiedy będziesz schorowany, nie będziesz miał siły się schylić, zawiązać buta, bo będzie cię wszystko boleć, bo po prostu masz taki tryb życia, który sprowadził cię do poziomu, w którym nie jesteś w stanie czuć się po prostu zdrowo w swoim ciele. I tu nie mam na myśli w ogóle aspekty estetyczne, tylko aspekty zdrowotne, że zdrowym ciele, zdrowym duchu, nie? Więc przechodzimy do tej trzeciej techniki, uważność na ciele, obserwacja swoich doznań w ciele. Więc za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś emocja, która cię w jakiś sposób przytłacza lub przerasta, to zaobserwuj, co się dzieje w twoim ciele. Gdzie ty to czujesz, nie? Ja często słyszę od moich pacjentów, że ja czuję fizyczny ból wręcz. Dobra, może nie posłużę się sobą, okej? Okay? Jak coś mnie bardzo przytłacza, martwi, frustruje, gniewa, to ja też to czuję w swoim ciele bardzo mocno. Właściwie każdą emocję czujemy w ciele, tylko po prostu te najintensywniejsze emocje możemy dopiero spostrzec, jeśli nie jesteśmy wnikliwymi obserwatorami swoich doznań w ciele. Więc ja ci gwarantuję, że wszystko to, co czujesz, każda emocja ma swoje odzwierciedlenie jakiegoś doznania w ciele. Być może Możesz to zaobserwować, takie ćwiczenie sobie zrobić, że za każdym razem, kiedy coś poczujesz, jakąś emocję i ją nazwiesz już, co to za emocja, zaobserwuj, co się dzieje i gdzie w twoim ciele. Czy ci się na przykład pocą dłonie, bo to już jest doznanie w ciele, na przykład jak się stresujesz, nie? Jak jesteś podekscytowany, może mrowienie pojawi się na koniuszkach palców, czy poczujesz jakieś takie spięcie na skórach w głowy, czy mrowienie na szyi, a jak się pojawi lęk, to taki ścisk w klatce piersiowej, w brzuchu, że ci się chce wymiotować wręcz, nie możesz oddychać. A może jak czujesz radość, to czujesz takie jakby promienie, które by cię chciały rozejść z całego ciała. Zmierzam do tego, że cokolwiek nie czujesz, to za każdym razem ma to swoje odzwierciedlenie w twoim ciele, w jakimś doznaniu. I twoim zadaniem, żeby lepiej sobie radzić ze swoimi emocjami, lepiej rozumieć, jest zlokalizować, co się dzieje w twoim ciele i zacząć to po prostu obserwować. To jest taka buddyjska technika mindfulness, powiedzmy, która polega na tym, że jak zaczniesz obserwować swoje doznania w ciele, na przykład ten ucisk w klatce piersiową bez oceny, czy tam w brzuchu, oczywiście im intensywniejsze doznanie w ciele i emocja, tym ciężej ci będzie to na tym zapanować, dlatego dobrze jest zacząć od tak małymi krokami, od czegoś, co jest, powiedzmy, jeszcze do zniesienia. Ale nawet jak coś jest nie do zniesienia, to i tak warto to zrobić, żeby zamknąć oczy i dać sobie taką chwilę, żeby zaobserwować to, co się dzieje w twoim ciele. I powiedzmy, że to jest duży lęk tutaj w klatce piersiowej, nie? Że cię tutaj ściska. Mam obok mikrofon, więc mam nadzieję, że nie zacznie szurać zaraz. Jeśli ściska cię w klatce piersiowej i zlokalizujesz, że to jest to tu, nie? Ta emocja jest zlokalizowana w klatce piersiowej, to weź sobie tak po prostu swoją dłoń lub dłonie i z czułością tak rozmasuj to miejsce, które cię boli. Albo żołądek rozmasuj i powoli masuj. Tak jak matka masuje bolące brzuch swojego dziecka, nie? Wyobraź sobie, że to jest właśnie taki twój matczyny dotyk, który ma na celu dać ci ukojenie, nie? Wyobraź sobie, że ten twój dotyk ma ci dać ukojenie i masuj powoli, po prostu z czułością rozmasowywuj. I z czasem zobaczysz po chwili, że na przykład możesz poczuć ulgę lub możesz poczuć się po prostu lepiej. Jeśli czujesz spięcie w barkach, bo na przykład jesteś zły, albo pięści cię ściskają, bo jesteś taki wściekły na kogoś, nie? Weź to na przykład taka technika, weź to spróbuj tak strzepać ze swojego ciała, to napięcie po prostu. Poskacz w miejscu, albo po prostu strzep to, tak jakbyś chciał to wyrzucić z siebie, albo spróbuj się tak, jak to jest tak po prostu, tak jakbyś chciał to właśnie strzepać, albo zrób sobie taki automasaż, że próbuj to rozgnieść tutaj, nie? Te napięcia w barkach, albo porób sobie takie okrążenia i spróbuj to po prostu tak wyobraź sobie, że to napięcie z ciebie schodzi, czyli pracuj z ciałem. W ogóle polecam jogę wszystkim, pilates, rolowanie, każdą formą aktywności, w której możesz rozluźnić mięśnie, chodzić na masaż do fizjoterapeuty. Każda praca z ciałem jest świetna dla naszych emocji, też regularna. Można to robić w domu, nie wychodząc z domu, o każdej porze. Nie potrzebujesz czasu, pieniędzy, żeby poświęcić 15 minut na to, żeby rozluźnić swoje ciało, które wpłynie na rozluźnienie też twoich emocji. I skoro jesteśmy już przy rozluźnieniu swojego ciała, to wiecie, my rozmawiamy tutaj o sposobach, które służą do zaleczania tak naprawdę sytuacji, w której już jest coś źle, czyli jakaś emocja nas przytłacza, ale generalnie im więcej podejmiemy profilaktycznych działań, które mają na celu nas wyciszyć, mówiąc w środku, tym łatwiej będziemy sobie radzić w sytuacjach stresowych, których nadejdzie jakaś intensywna emocja. Czyli powiedzmy, jeśli masz stresujący tryb życia, źle sypiasz, masz pracę zmianową, za dużo pracujesz, źle się odżywiasz, nie masz czasu ani tutaj przestrzeni na to, żeby odpoczywać, jesteś samotny, regulujesz swoje emocje poprzez jedzenie, słodycze, social media, jakieś inne rzeczy, które cię jeszcze bardziej bodźcują, jesteś ogólnie mówiąc sfrustrowany i przemęczony, to naturalnym sposobem dużo gorzej, dużo gorsze będziesz mieć zasoby i możliwości do radzenia sobie ze swoimi emocjami w momencie, kiedy nadejdzie jakaś kryzysowa sytuacja. Dlatego podstawowym krokiem w ogóle, zanim w ogóle przejdziemy do tego, o czym rozmawiamy tutaj o wszystkim, powinienem w ogóle zacząć od tego, jest to, żeby zadbać o siebie na poziomie profilaktycznym, czyli żeby prowadzić tak zwany zdrowy styl życia po prostu, żeby się wysypiać, żeby nie przepracowywać się, żeby każdego dnia znajdywać czas na odpoczynek i relaks i robienie to, co sprawia nam przyjemność, żeby znaleźć sobie taką listę rzeczy, stworzyć, które sprawiają nam przyjemność, nas relaksują i żeby to było w rutynie naszego dnia tak samo ważne, jak to w ogóle, że stajesz, idziesz rano do pracy. Wysiłek fizyczny, regularny sport, jakkolwiek to rozumiesz, nie musi to być bieganie ultramaratonów, czy nie wiadomo co, każdy, pójście na basen, dłuższy spacer, jakakolwiek aktywność regularna fizyczna jest potwierdzona, to jest chyba najlepiej potwierdzona naukowo badaniami sposób na to, żeby mieć niższy poziom kortyzolu, lęku, czyli stresu i profilaktycznie lepiej radzić sobie ze swoimi też emocjami. Więc jak dodasz do swojej rutyny życiowej regularną aktywność fizyczną, jakąkolwiek, może to być taniec, zumba, co chcesz, to gwarantuję ci, że twój układ emocjonalny, limbiczny i nerwowy podziękuję ci za to i że będziesz sobie lepiej radzić ze swoim lękiem i ze swoimi emocjami. Oczywiście to nie chcę powiedzieć przez to, że to rozwiąże wszystkie twoje problemy emocjonalne, bo to nie to chciałem powiedzieć, że to nie zastąpi oczywiście terapii i innych sposobów, o których będziemy tutaj mówić, ale na pewno wspomoże cię w procesie lepszego radzenia sobie z emocjami. I oczywiście mam świadomość, że osoby ciężko chore, na przykład na depresję, nie są w stanie skorzystać z tej rady. Im potrzebna jest inny rodzaj pomocy, na przykład to już terapia. To jest rada dla osób, które powiedzmy nie są ciężko chore na depresję i są w stanie jeszcze wprowadzić tą jakąkolwiek aktywność do swojego trybu życia, bo po prostu mają na to jeszcze zasoby. Aczkolwiek wiecie, nawet w depresji na terapii aktywizujemy pacjenta behawioralnie małymi krokami do tego, żeby zaczął się, mówiąc wprost, ruszać. Tylko zaczynamy po prostu od małych kroków, na przykład z spaceru, więc ta aktywność fizyczna w leczeniu depresji jest podstawowym aspektem leczenia depresji po prostu, bo to jest udowodnione naukowo, że aktywność fizyczna wytwarza serotoninę w mózgu, czyli hormon szczęścia i obniża poziom kortyzolu, czyli jesteśmy po prostu spokojniejsi i lepiej radzimy sobie ze stresem. Dobra, tyle jeśli chodzi o profilaktykę. Jedziemy dalej, bo jeszcze mam 7 punktów, a już pół godziny prawie gadam. Czyli tak, to był trzeci punkt. Teraz technika, czwarty punkt. Technika stop. To jest taka technika. Jeśli zapętlasz się w swoich emocjach, zaczynasz coś ruminować, czyli pojawia się, zamartwiasz się za bardzo, coś się dzieje w twojej głowie takiego, że nie możesz sobie z tym totalnie radzić, jesteś wściekły, już nie wiesz samemu, o co ci chodzi, już się zapętlasz w tych wszystkich emocjach, zatrzymaj to. Po prostu nie zastanawiaj się, czy to ma sens, czy nie, bo gwarantuję ci, że duże prawdopodobieństwo, że jak się już zapętlisz, to już będziesz jechał po prostu na automacie, więc powiedz sobie nagle stop, stop. Nie zastanawiaj się po prostu, czy to ma sens, jaki to ma sens, tylko po prostu powiedz sobie stop. To jest technika stop. I ta technika stop ma służyć temu, żebyś po prostu się zatrzymał i dał sobie czas na ochłonięcie i zastanowienie się, co tu się w ogóle dzieje i dlaczego. Żebyś przerwał ten ciąg intensywności, impulsywności, żeby nie doprowadzić do jakiejś sytuacji, której będziesz potem żałował, na przykład zerwiesz jakąś relację, na której ci zależy. Więc powiedz sobie sam stop. I jeśli dzieje się to w trakcie rozmowy, poproś tą osobę o to, że potrzebujesz czasu, żeby ochłonąć, idź na spacer, idź do toalety, nie wiem, umów się na inny termin, porozmawiaj za chwilę, powiedz, że przeproś po prostu za to, że to nie jest żaden ghosting, czy tam, nie wiem, pasywno-agresywne zachowanie, że ty teraz unikasz tej osoby, czy coś, wytłumacz jej po prostu, że w tym momencie te emocje są tak silne, że nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić i że obiecujesz, że wrócisz do tego, tylko potrzebujesz ochłonąć. I to jest taka technika, która ma na celu uchronić cię przed destrukcją, sianiem destrukcji, żeby po prostu ochłonąć i żeby przerwać impulsywność, która może, żeby zapobiec właściwie impulsywności, czy ją przerwać, jak już się pojawił. Piąta technika, obiektywnego obserwatora i konsultanta we własnej sprawie. To jest też fajna technika. Wody też dużo pijcie. Woda też wpływa na większy, na mniejszy poziom kortyzolu we krwi, znaczy we krwi w organizmie. Akurat to nie jest żart, dlatego picie wody jest bardzo ważne. Jak przeczytacie sobie jakąś książkę o lęku, to tam zawsze jest napisane, żeby pić dużo wody i to nie dlatego, żeby płukać nerki i wątrobę, tylko dlatego, żeby obniżać poziom kortyzolu, taki off-topic. Picie dużo wody. Technika obiektywnego obserwatora i konsultanta we własnej sprawie. Chodzi o to, że w momencie, kiedy dopadają ci jakieś silne emocje, to przestajesz być obiektywny, po prostu mówiąc wprost. I to, co ci się wydaje, w rzeczywistości nie jest tym, co jest naprawdę, więc nie jesteś po prostu obiektywny. To jest naturalne, bo jak przeżywasz coś emocjonalnie, to ciężko jest zachować obiektywizm, przez co jesteś subiektywny. Dlatego tutaj przychodzi w pomocy taka technika, żeby odzyskać obiektywizm w danej sprawie. Technika obiektywnego obserwatora i konsultanta we własnej sprawie. Wyobraź sobie, że ta sama sytuacja, która cię dotyczy teraz, dotyczy twojego najlepszego przyjaciela lub bliskiej osoby. Wyobraź sobie, że to, co wszystko się tutaj dzieje, tak naprawdę, to nie dotyczy ciebie, tylko twojego najlepszego przyjaciela, czy tam jakiejś osoby innej, która jest ci bliska sercu. I wyobraź sobie, że ten przyjaciel pyta cię, prosi cię o radę, co powinien zrobić w tej sytuacji, jak się powinien zachować, czy to, co czuje, jest w jakiś sposób być może wyolbrzymione w jego odczuciu, w swoim odczuciu, czy nie, czy to, co się teraz dzieje, jest takie, twoim zdaniem, tak samo adekwatne do tej sytuacji, jak on to przeżywa. I wyobraź sobie po prostu, że jesteś konsultantem we własnej sprawie, tylko że wyobraź sobie, że ta sprawa dotyczy jakby kogoś innego niż ciebie. I co byś doradził temu przyjacielowi w tej sytuacji, jak on czuje, przeżywa dokładnie to samo? Wyobraź sobie, że masz mu doradzić coś i powiedzieć to na takiej zasadzie, jakby to nie dotyczyło w ogóle ciebie. I potem, jak to zrobisz, najlepiej to spiszesz w dzienniku, to możesz w ten sposób odzyskać dystans i obiektywizm w stosunku do własnej sprawy, bo to, co doradzasz swojemu przyjacielowi, jest tym, co masz doradzić tak naprawdę samemu sobie. Więc w momencie, kiedy zaczniesz, wyobrazisz sobie, że to dotyczy kogoś innego i zaczynasz doradzać komuś innemu niż samemu sobie, to może się okazać, że odzyskasz obiektywizm, dystans i w jakiś sposób inaczej spojrzysz na tę sprawę niż do tej pory widziałeś. Bo spojrzysz oczami innej osoby, która jest, powiedzmy, mniej zaangażowana emocjonalnie niż ty. Jest to ćwiczenie, które warto wykonywać. Ja często na przykład robię tak, że jako terapeuta, jak powiedzmy, przydarza mi się coś emocjonalnego w życiu prywatnym, coś, co jest dla mnie ciężkie, to zatrzymuję się, czyli na przykład wykorzystuję technikę stop i kroku w tył. I jeśli nie wiem, co zrobić i czuję, że te emocje mnie zalewają, jest mi ciężko sobie z nimi poradzić, to zanim cokolwiek zrobię, to wyobrażam sobie, co bym powiedział mojemu pacjentowi, gdyby to, co mi się przydarza, dotyczyło mojego pacjenta. I wyobrażam sobie, co ja bym mu doradził, co ja bym powiedział mojemu pacjentowi, gdyby on przyszedł do mnie z takim problemem. Jak ja bym zareagował, gdyby pacjent mnie zapytał o taką rzecz, nie? I wtedy odpowiedź się najczęściej pojawia od razu. I wtedy sobie mówię, no tak, no to czemu mam sobie tego samego nie powiedzieć? I wtedy już odpowiedź sama przychodzi najlepsza z możliwych do tej sytuacji. Oczywiście, jak nie jesteś terapeutą, to możesz wykorzystać to dostosować do swojej potrzeby takie, że po prostu jesteś dobrym przyjacielem, nie? Nie musisz być terapeutą, żeby uzyskać obiektywizm. Czyli wyobraź sobie, że doradzasz po prostu swojemu dobremu przyjacielowi, czy pomagasz swojemu przyjacielowi, tak jak ja sobie wyobrażam, że pomagam pacjentowi po prostu. I w ten sposób możesz odzyskać obiektywizm i dystans. Mi na przykład osobiście pomaga ten sposób i korzystam z niego regularnie w sytuacjach, które, mówiąc delikatnie, mnie wytrącają z równowagi, bo też się tak zdarza czasem. Kolejna technika, bezpośrednio powiązana z tą poprzednią, szósta technika widza w kinie. Polega to na tym, że działanie jest takie samo jak poprzedniej techniki, tylko inne wyobrażenie, inna wizualizacja. Wyobraź sobie, że siedzisz w kinie i oglądasz film. I ten film jest o tobie, o tej sytuacji, która ci się teraz przydarza, ta emocjonalna. I wyobraź sobie, że oglądasz film o samym sobie, o tej sytuacji emocjonalnej, którą przeżywasz. I oglądasz sobie po prostu film o samym sobie, o tym, co cię dotyczy w tym momencie, o swoich emocjach. I jakie to jest uczucie oglądać jako widz ten film o sobie, nie? Jak na to spojrzysz w momencie, kiedy oglądasz film o samym sobie i o tej sytuacji? Może odzyskasz też w ten sposób obiektywizm i dystans, jeśli spojrzysz na to z perspektywy widza w kinie, a nie osoby bezpośrednio zaangażowaną w ten konflikt. I co wtedy czujesz? Jak wtedy zareagujesz na to, nie? Kiedy po prostu zobaczysz z zewnętrznej perspektywy, jako widza w kinie, tą sytuację? Jak ją zinterpretujesz? Może w ten sposób pomoże ci odzyskać dystans. Siódme. To jest bardzo ważny punkt, który uważam powinniśmy stosować niezależnie od poprzednich technik. Poszerzanie wyglądu i nauka odróżnienia swoich zniekształceń umysłu od faktów. Już pewnie tłumaczę. Polega to na tym, że bardzo często to, co czujemy i interpretujemy na podstawie tego, co myślimy i czujemy, wydaje nam się, że to jest prawda obiektywna, ale tak nie jest. I bardzo często jest tak, że pod wpływem emocji uogólniamy, tworzymy jakieś generalizacje, doszukujemy się jakiejś krzywdy w tym, co się dzieje, a nic się tak naprawdę tego nie dzieje, więc bardzo ważne jest, żeby regularnie poszerzać swój ogląd, swoje emocje i swoje myśli i pytać siebie, czy to, co ja czuję, dlaczego ja teraz to czuję, nie? Dlaczego? Czy dlatego, że ewidentnie dzieje się jakaś krzywda, jest jakieś zagrożenie, czy po prostu boję się tak bardzo tego zagrożenia, że doszukuję się w tej sytuacji zagrożenia? Czy naprawdę została przekroczona moja granica? Bo jeśli tak, to naprawdę powinienem o siebie zadbać w tej kwestii. Ale czy naprawdę została przekroczona moja granica? Czy po prostu tak bardzo się tego boję, że gniewam się już na zaś na przykład, nie? To są takie pytania, które warto sobie zadawać. Nauczyć się rozpoznawać swoje zniekształcenia umysłu i odróżniać je od faktów i od rzeczywistości, która obiektywnie mówiąc, rzecz biorąc, jest. Czym są zniekształcenia umysłu? To są takie zniekształcenia poznawcze w psychodynamicznej terapii, mówimy na nie na przykład jakieś mechanizmy obronne typu projekcja, które polegają na przykład na tym, że przypisujemy innym cechy, które samych w sobie nie akceptujemy. Czyli powiedzmy, widzimy kogoś jako agresywną osobę odrzucającą, dlatego że nie akceptujemy agresji i odrzucenia w samym sobie. I na przykład zaczynamy się doszukiwać na podstawie lęku przed odrzuceniem w sytuacji, w której możemy zostać odrzuceni i nie widzimy tego, że sami jesteśmy prowoderem sytuacji, w której tak naprawdę możemy zostać odrzuceni, dlatego że tak bardzo się tego boimy i efekt jest tego taki, że faktycznie zostajemy odrzuceni, ale nie dlatego, że było realne ryzyko odrzucenia, tylko dlatego, że sami spowodowaliśmy tę sytuację i paradoksalnie wtedy czujemy w końcu ulgę. I ta ulga od odrzucenia jest lepsza niż to czekanie w niepewności, kiedy w końcu zostanę odrzucony. Tylko dramat i problem w tym wypadku polega na tym, że w tej sytuacji zostajemy ostatecznie sami i dopada nas samotność i nie potrafimy stworzyć na przykład bliskiej relacji i za każdym razem, kiedy zostajemy odrzuceni, zaczynamy projektować, czyli używać zniekształcenia, czyli tego mechanizmu obronnego, że no wszyscy mnie odrzucają, wszyscy mnie ranią, nikt nie chce ze mną zbudować normalnej relacji, co jest ze mną nie tak, nie? Taki dialog się może pojawić. A nic z tobą jest nie tak, nikt, nic, tak, oczywiście to jest też, co chciałbym zaznaczyć, że nie wszystko jest projekcją i zniekształceniami naszego umysłu, więc trzeba się nauczyć rozróżniać realnych zagrożeń i sytuacji, w których ktoś nas nie szanuje i odrzuca, od tych, które nam się wydaje i zniekształcamy i projektujemy. I to jest sztuka niełatwa i to się, powiem wam, to jest sztuka, którą pielęgnują wszyscy każdego dnia, z którą sobie nie radzą nawet psycholodzy i terapeuci, więc to nie jest tak, że to, słuchajcie, to jest takie proste i oczywiste, żeby odróżniać fakty od zniekształceń. To jest rzecz, na którą trzeba pracować do końca życia, moim zdaniem przynajmniej, i to nigdy nie będziesz mieć pewności, że zawsze wiesz już wszystko i masz rację. Ja przynajmniej wiem jedno, że nic nie wiem jeszcze, tylko powiedzmy wiem coś, co jest pomocne dla moich pacjentów i pomagam im zrozumieć samym sobie to, z czym sobie nie radzą, ale na pewno nigdy się nie posunę do stwierdzenia, że już wszystko wiem na temat tego i ja wszystko widzę, nie? Bo jedyne, z czego jestem na pewno pewien, to tego, że dużo nie wiem. I jak ktoś twierdzi, że wszystko wie, to raczej kłamie po prostu, bo to jest niemożliwe. Ale to nie znaczy, że mamy być skazani na bycie niewolnikami swoich zniekształceń i projekcji, bo wciąż możemy nad tym pracować każdego dnia i być coraz lepszym w rozpoznawaniu tych zniekształceń, mieć coraz większy wgląd w siebie i z pokorą akceptować i przyjmować to, że po prostu czasem możemy się mylić. I ja z pokorą przyjmuję to, że często mogę się mylić. I to jest normalne po prostu, więc też nie ma w tym nic złego. Tutaj ktoś zapytał, to od razu odpowiem, bo to jakby jest kolejna moja myśl, którą chciałem powiedzieć, że na mojej stronie www.michalbrzegowy.com w zakładce gratisy znajdziecie ten taki arkusze, nazywa się Jak radzić sobie z natrętnymi myślami. I tam są wypisane wszystkie zniekształcenia poznawcze, czyli zniekształcenia umysłu i są opisane dokładnie, tam opisałem je dokładnie, czym one się charakteryzują i jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić. I to jest taka ściągawka gotowa do wydruku, więc wejdźcie sobie na tą moją stronę, jeśli jesteście zaciekawieni, www.michalbrzegowy.com, dział gratisy i temat jak radzić sobie z natrętnymi myślami. Weźcie sobie to, ściągnijcie to za darmo. I wydrukujcie sobie te wszystkie zniekształcenia poznawcze i tam są wypisane wszystkie kilkanaście zniekształceń poznawczych. Dokładnie to opisałem, jak je rozpoznać, czym one się charakteryzują i tam są ćwiczenia, w jaki sposób sobie z nimi radzić, żeby odróżniać fakty od zniekształceń i każdego dnia możecie w ten sposób pracować z nimi i poszerzać swój wgląd, który będzie dopełnieniem tego punktu siódmego, który ma na celu, mówiąc wprost, dać wam lepszą kontrolę nad swoimi emocjami i tym samym swoim całym życiem. I to jest jeden z ważniejszych punktów, które chciałem tutaj poruszyć tak naprawdę, oprócz profilaktyki i pierwszego nazywania, identyfikowania swoich emocji. Więc jeśli macie coś z tego wyciągnąć, to na pewno ten punkt zapamiętajcie, bo on jest naprawdę bardzo ważny. Punkt ósmy. Głębsza praca nad swoimi schematami i lękiem, które wyzwalają i triggerują nas do podejmowania niekontrolowanych i automatycznych reakcji emocjonalnych. Skomplikowanie może brzmi dla niektórych, ale zaraz to wyjaśnię. Ja ogólnie bardzo dużo wody piję, bo dużo też spalam wody, bo dużo biegam, więc muszę dużo nadrabiać, dlatego w trakcie dużo biegam. Czy nagrywasz dzisiejszego live'a? Tak, nagrywam. Będzie potem udostępniony na YouTubie, podcaście i Instagramie, więc się tam nie przejmujcie, że coś jak musicie iść już. Aczkolwiek zachęcam do zostania, bo będą ciekawe rzeczy jeszcze. Co ja mówiłem? Aha, głębsza praca nad swoimi schemami. Dobrze, że mam listę, bo słuchajcie, bo tutaj możliwe, że jakieś takie ADHD przeze mnie przemawia, że jestem rozkojarzony, dlatego zgubię myśli co chwilę. Dlatego potrzebuję listy. Tak, głębsza praca nad swoimi schematami. I słuchajcie, przy tym punkcie możliwe, że będzie konieczna praca z terapeutą, aczkolwiek jeśli ktoś ma dość duży wgląd w siebie już, to może podjąć próbę że tak powiem, indywidualnego odkrycia swoich schematów, ale nie ukrywam, że to będzie bardzo ciężkie, ponieważ te schematy, o których tutaj wspomniałem, to są bardzo głęboko zakorzenione schematy wyniesione z dzieciństwa, czyli które zostaliśmy wychowani, więc jeśli ktoś wcześniej nie był na terapii i nie odkrył tych schematów i nie jest ich świadom, to będzie mu po prostu mówiąc wprost ciężko je odkryć, bo one są nieświadome, więc ciężko jest świadomie odkryć to, co jest nieświadome samemu. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest niemożliwe, ale po prostu bardzo ciężkie. Dlaczego o tym mówię w ogóle? Dlatego, że mimo całej poznawczej pracy takiej emocjonalnej, którą tu podejmujemy na tym, żeby lepiej funkcjonować, są pewne głęboko zakorzenione schematy wyniesione z dzieciństwa, które definiują nasze automatyczne reakcje, w jaki sposób my sobie radzimy na przykład z lękiem. I to, że ty reagujesz w taki, a nie inny sposób na daną sytuację, na dane lękowo na przykład, to nie jest przypadek. To nie jest tak, że każdy reaguje w ten sam sposób na taką samą sytuację. To, że ty reagujesz tak, a nie inaczej, jest prawdopodobnie wynikiem twojego schematu, który jest głęboko zakorzeniony w tobie, który ukształtowałeś sobie na podstawie przeszłych doświadczeń, które cię ukształtowały. No, może nie tylko z dzieciństwa, ale generalnie z całego twojego życia. Więc ta praca tutaj polega na tym, że wiecie, docieramy do korzenia problemu, zaczynamy leczyć korzeń. Jak uleczymy korzeń, to może się okazać, że po prostu lepiej będziesz reagował, lepiej będziesz interpretował, identyfikował sytuacje, które wcześniej były dla ciebie problematyczne i one po prostu przestaną być dla ciebie problematyczne. Ale no nie ukrywam, że to jest taka bardzo głęboka praca. Tutaj się dobrze sprawdza psychoterapia psychodynamiczna lub terapia schematów trzeciej fali poznawczo-behawioralnej. Nie wiem, jak tam inne terapie sobie z tym radzą, bo się na tym nie znam. Mówię na tym, na czym się znam. I więc tak, to uważam jest bardzo ważny aspekt, i tutaj najlepiej sobie pracować z terapeutą lub samemu, próbować, jeśli się już było na terapii, i docierać i pytać siebie za każdym razem, kiedy się odpalasz, no, triggeruje cię jakaś sytuacja, szczególnie jeśli chodzi o lęk, reagujesz intensywnie na coś bardzo. Pytaj siebie, dlaczego ta sytuacja, ten człowiek, to co się tutaj dzieje, akurat wywołuje we mnie tak silne emocje? Czy z czymś mi się to kojarzy z przeszłości? Czy przydarzyło mi się coś podobnego kiedyś? Czego ja się tak naprawdę boję, nie? Czy w jaki sposób czuję, że to może na mnie wpłynąć? Może jest coś, co wydaje mi się, że jest dla mnie zagrożeniem, ale nie jest. A jeśli tak jest, to dlaczego mi się to wydaje, że to jest dla mnie aż takie duże zagrożenie, nie? I w ten sposób możesz próbować dotrzeć coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej do realnego sedna twojego problemu. Jak dotrzesz do tego korzenia, to dopiero wtedy będziesz mógł go uleczyć. A jak go uleczysz, to, co było problemem do tej pory, przestanie nim być. No, ale to jest już, wiecie, to jest taka praca troszkę głębsza. Na tym live nie ma czasu i przestrzeni na to, żeby aż tak głęboko to omawiać, więc po prostu chciałem zarysować narzędzie. Dziewiąty punkt, prowadzenie dziennika terapeutycznego. Polecam to większości swoich pacjentów, żeby sobie prowadzili taki dziennik, polecę i tobie. Żebyś po prostu miał taki swój ładny dziennik, w którym będziesz notować i spisywać to, co czujesz, to, co myślisz, próbować przekształcać swoje zniekształcenia na bardziej realne i adekwatne myśli, takie, żeby próbować sobie to racjonalizować i przeramowywać w taki sposób bardziej wspierający dla ciebie, żebyś próbował w tym dzienniku próbować rozmawiać ze sobą taki wspierający sposób, jakby rozmawiał z tobą twój terapeuta. I tobie się może wydawać, a przecież mogę sobie to powiedzieć w głowie i wyjdzie na to samo. No nie wyjdzie na to samo, bo było wiele badań naukowych robionych na to, że wyjście ze swojej głowy i po prostu spisanie tego, co ci ciąży na sercu, na kartce papieru, działa 100 razy lepiej niż powiedzenie sobie tego samego w swojej głowie. Więc gwarantuję ci, że jeśli zaczniesz pisać, po prostu pisać i wychodzić ze swojej głowy, to po pierwsze będzie działać mechanizm oczyszczania, czyli będziesz uwalniać się z nadmiaru myśli zbędnych, bo po prostu zostawisz to na papierze. Po drugie, pomoże ci dać to lepszy wgląd w to, co czujesz i zrozumienie dlaczego. A po trzecie, i to też jest udowodnione, i tym samym będziesz miał lepszą kontrolę nad tym, co czujesz i myślisz, bo odzyskasz obiektywizm też sytuacji i większy dystans, jak to po prostu napiszesz. Ja na przykład mam taki swój dziennik, swój terapeutyczny. Ja sam jestem w swojej własnej terapii, oprócz superwizji i szkoły psychoterapii, jestem sam ze swojej własnej terapii i sam mam swój dziennik i sam sobie tam notuję swoje przemyślenia po terapii, nie tylko i jakieś przemyślenia, analizuję sobie swoje rzeczy, więc sam jestem dla siebie też swoim pacjentem i to mi pomaga, więc pomoże i tobie, jeśli tylko będziesz chciał. I ostatni, dziesiąty punkt. Akceptacja, wyrozumiałość i samowspółczucie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje na tym czacie? Słuchajcie, i przede wszystkim to ostatnie. To jest bardzo ważne, które jest takim dopieszczeniem tego wszystkiego, o czym teraz mówimy. Taka wisienka na torcie, dlatego zostawiłem to na końcu. Niezależnie od tego, co czujesz, jak intensywne jest to i jak ci się bardzo nie udało zapanować nad tym, co czujesz, jak bardzo zasiałeś destrukcję wokół siebie, powiedzmy, to jest bardzo ważne, żebyś pamiętał o tym, że to, że zrobiłeś coś złego, nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem, tylko po prostu, że to cię w danym momencie przerosło i po prostu sobie z tym nie poradziłeś. To, że czujesz poczucie winy w związku z tym, że coś zrobiłeś, powiedzmy, złego, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że właśnie jesteś dobrym człowiekiem, bo gdybyś poczucia winy nie miał w momencie, kiedy krzywdzisz siebie lub innych, to by znaczyło, że nie masz empatii i refleksji w ogóle żadnej nad sobą. Więc w momencie, kiedy czujesz poczucie winy, to jest znak, że właśnie masz w sobie na tyle refleksji i empatii w stosunku do żywych ludzi, żeby wiedzieć, że zrobiłeś źle. Ale to nie znaczy, że ty jesteś zły. I to jest kolosalna różnica. Jak robisz źle, to nie jest znak równa się jestem zły. Zrobiłem źle, okej. Okay. Mogę powiedzieć, zrobiłem źle, zachowałem się źle. Nie zapanowałem nad swoim lękiem, zachowałem się impulsywnie. Ale mam w sobie też dużo innych wspaniałych rzeczy i wciąż mogę pracować nad swoim lękiem i swoimi impulsywnymi reakcjami. I z każdym kolejnym razem wierzę, że będzie coraz lepiej, ale to nie znaczy, że jestem zły. I wiecie, takie akceptacja na swój mrok, jak my to mówimy, jak to Jung mówił, nie? Akceptacja na swoją impulsywność nie oznacza to, że ja teraz akceptuję to, że jestem impulsywny i że będę impulsywny, tylko że akceptuję to, że jestem po prostu człowiekiem i mam w sobie rzeczy, z którymi sobie niedokładnie, nie zawsze radzę. Ale to nie wyklucza sytuacji, w której ja dalej mogę pracować nad tym, żeby nie być impulsywny, powiedzmy. Chodzi tu po prostu o to, że im bardziej sobie dowalacie, im bardziej samoudręczacie się tym i katujecie za to, że zrobiliście źle pod wpływem emocji, tym jest gorzej i to wcale nie pomaga w lepszym radzeniu sobie z emocjami, bo potem się pojawia poczucie emocji winy, które was zżera jak rak od środka. Jest jeszcze gorzej. I tu nie chodzi o to, że nie macie mieć teraz żadnej refleksji i taką narcystyczną, wiecie, narcystyczne podejście do tematu, że nic mnie nie obchodzi, co ja robię i w ogóle mogę robić, co chcę. Bo tu z pokorą możecie się pochylić nad tym, co robicie, przeprosić, ponieść konsekwencje swoich działań, czy wziąć odpowiedzialność za to, co robicie pod wpływem emocji, ale wciąż możecie mieć do siebie współczucie i akceptację na to, że jesteście po prostu ludźmi. Czyli mówiąc prosto, podsumowując, ponieście konsekwencje, bądźcie odpowiedzialni jak dorośli ludzie za to, co robicie pod wpływem emocji. Weźcie za to odpowiedzialność. Przeproście, jeśli to wymaga przeproszenia. Skonfrontujcie się z tą sytuacją, którą, powiedzmy, w jakiś sposób spowodowaliście, że zasiała się jakaś destrukcja. Weźcie za to odpowiedzialność, ale bądźcie dość dla siebie wyrozumiali. I nie wkatujcie się tym, że jesteście złymi ludźmi. I nie dajcie sobie przede wszystkim wmówić to, że jesteście złymi ludźmi. Samo współczucie, akceptacja, wyrozumiałość do samego siebie, ale odpowiedzialność za to, co robicie i dalsza praca nad sobą. I tym akcentem podsumowałbym ten dzisiejszy wykład. Więc teraz przejdę do pytań. Zobaczę, co tam sobie pytacie na tych czatach. Dzisiaj wyszłam z psychiatryka w gorszym stanie niż tam trafiłam. No, bardzo przykro jest mi to czytać. Nie znam kontekstu sytuacji, nie wiem, dlaczego tam trafiłaś. Domyślam się jednak, że to jest ciężkie dla ciebie bardzo, więc myślę, że warto się zastanowić nad tym, dlaczego tak się stało, dlaczego tak się dzieje i przede wszystkim zastanowić się, czy pobyt tam ci w ogóle pomagał, bo jeśli ci pomagał, to być może za wcześnie z niego po prostu wyszłaś, a jeśli wręcz przeciwnie, ci nie pomagał, to być może warto poszukać innych pomocy i sposobów wsparcia. Niemniej jednak bardzo jest mi przykro, że takie coś przeżywasz i na pewno w tej sytuacji nie powinnaś być sama, tylko po prostu poprosić o wsparcie z najlepiej swoich bliskich czy terapeuty też. Super live, weszłam tylko na chwilę, a trudno się oderwać. Dzięki. Bardzo dziękuję, bardzo miło mi jest czytać taką fajną wiadomość. Cieszę się, że się podoba Wam to, że do Was mówię na żywo. Bez wsparcia drugich osób, rodziny i najbliższych. No bardzo jest to ciężka sytuacja, nie ukrywam, jeśli nie mamy wsparcia ze strony innych osób. W takiej sytuacji możemy po prostu sięgnąć po pomoc z zewnątrz. Na przykład spróbować sięgnąć po pomoc. Są takie grupy wsparcia darmowe, do których możemy dołączyć, gdzie są ludzie, którzy też nie mają wsparcia ze strony innych ludzi, ze strony rodziny. I ja wiem, że są ludzie, którym takie grupy wsparcia bardzo dużo dają i wręcz powiedzmy, no, może nie zastępują rodziny, ale uzupełniają tą lukę, tą samotność. Więc takie grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, na pewno terapia indywidualna też, czyli to wsparcie od terapeuty. Jeśli nie masz funduszy, to spróbować się chociaż dostać na NFZ. A jeśli masz, to iść po prostu i wiedzieć, że rodzina, przyjaciele i jakby najbliżsi to nie jest jedyne wsparcie, które możesz dostać od innych. I oczywiście to jest przykre, że tego nie masz, ale nie możesz uzależniać swoje poczucie wsparcia tylko od tych najbliższych, których nie ma w twoim życiu, bo to w ten sposób skazujesz się na samotność, co jest bardzo złe i tego i tak nie musi być. Dobra, słuchajcie, bo pojawiają się dużo pytań. Muszę przewijać ten czat. Jak sobie radzić z lękiem, który mnie paraliżuje na szybko? Moje strategie są mocno nieadaptacyjne. Jak sobie radzić z lękiem, który paraliżuje na szybko? Wiesz co, no, bo to jest takie bardzo ogólne pytanie, co to znaczy, w jakich sytuacjach cię paraliżuje, nie? Czy mówimy o jakiejś fobii społecznej, czy mówimy o ataku paniki, czy mówimy o lęku przed odrzuceniem, czy mówimy o jakimkolwiek innym, to dobrze byłoby sprecyzować, co to jest za lęk konkretnie, bo niemniej jednak warto też było jakbyś przeanalizować te swoje strategie, które są mocno nieadaptacyjne. Domyślam się, że chodzi o jakieś strategie ucieczkowe, że na przykład może chodzi o jakieś używki, prawda? Bo taki mam wniosek. Więc wiesz, strategia radzenia sobie z lękiem przede wszystkim. Warto zrozumieć, dojść do źródła tego lęku, nie? Czego my się tak naprawdę boimy i pracować nad tymi zniekształceniami, projekcjami, które powodują, że my się w ogóle boimy danej sytuacji, to jest dwa, a trzy, konfrontacja, czyli ekspozycja na lęk. Po prostu im bardziej stosujesz ucieczkowe strategie do tego, żeby się nie konfrontować z danym lękiem, tym bardziej pogłębiasz swój lęk. Więc im bardziej unikasz sytuacji, w których się boisz, tym jest gorzej, mówiąc prosto. Im bardziej uciekasz w regulację swoich emocji, w ucieczkowe strategie, czyli powiedzmy w social media, w jakieś używki i tak dalej, żeby zregulować, zredukować swój lęk i nie skonfrontować się z sytuacją, której się boisz, tym będzie gorzej, mimo że chwilowo czujesz ulgę. Czyli powiedzmy, boisz się ludzi, powiedzmy, czyli rozmawiać z ludźmi, a musisz rozmawiać z ludźmi, bo tak jest, bo tak po prostu często natrafiasz na sytuację, gdzie rozmawiasz z ludźmi, więc za każdym razem, kiedy unikasz sytuacji, w których rozmawiasz z ludźmi i pojawia się ten lęk, który regulujesz, powiedzmy, alkoholem, tym ten lęk nasila się i z czasem jest coraz gorszy. Więc to, co możesz zrobić, i to najlepiej byłoby przy wsparciu terapeuty, to ustalić plan powolnej ekspozycji na ten lęk, czyli małymi krokami wystawiać się specjalnie na sytuacje, które się boisz, i małymi krokami próbować sobie z nimi poradzić w bardziej adaptacyjny sposób, konfrontując się z nimi, czyli nie unikając ich. I to jest jedyny właściwie najlepszy behawioralny taki sposób do poradzenia sobie z lękiem. Tylko nie musisz tego robić na hura, bo są dwie strategie. Strategia na hura, czyli z zanurzenia, czyli od razu wchodzisz w sytuację, której się boisz i w niej jesteś, dopóki aż nie przejdzie, albo małymi krokami, malutkimi kroczkami przy wsparciu terapeuty czy swoich bliskich. Podejmujesz kolejne kroki do tego, żeby zaadaptować się z sytuacją, która jest dla ciebie ciężka, przy wsparciu terapeuty czy bliskiej ci osoby, i zaczynasz uczyć się bardziej adaptacyjnych sposobów do regulowania napięcia niż tych, które używasz i nazywasz nieadaptacyjne, aczkolwiek nie wiem, co to znaczy, bo to mogą być różne rzeczy. Kiedy poczułem, że chcę stać psychologiem, jak poszedłem do liceum, to już wiedziałem, że pójdę na psychologię, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że chcę być psychologiem. Wiedziałem po prostu, że chcę studiować psychologię. Po skończeniu psychologii, w trakcie studiów psychologicznych chciałem być psychologiem. Potem zrezygnowałem z bycia psychologiem, bo wydało mi się to za ciężkie, nie byłem gotów. I przez jakiś czas zajmowałem się czymś innym w życiu, między innymi fotografią. A potem wróciła do mnie pasja i chęć, bo poczułem się po prostu gotów, na tyle przepracowany, że tak powiem, żeby wrócić do tematu. No i oto jestem. Tutaj jakiś komplement ładny, dziękuję. A czy da się kontrolować odczuwanie mocniej pozytywnych emocji? Czyli rozumiem, że to jest jakiś taki stan, w którym to przeżycie pozytywne jest tak intensywne, że cię to aż przytłacza, tak? Więc czy dzieje się coś pod wpływem tych intensywnie przeżywanych pozytywnych emocji, co może być porównywalne do jakiejś hipomanii czy nawet manii, tak? Że coś się dzieje jednak mimo wszystko w twoim odczuciu negatywnego, bo gdyby to mocne przeżywanie pozytywnych emocji nie miało jakichś negatywnych konsekwencji, to domyślam się, że nie zadałabyś tego pytania. Da się. I właściwie w ten sam sposób, który rozmawialiśmy do tej pory, bo te wszystkie techniki, które wymieniłem, nie tyczą się tylko tych negatywnych, czyli nie lubię tak mówić o emocjach, czy tak nieprzyjemnych emocji, tylko tyczą się każdych emocji. Więc jeśli twoje przeżycie, powiedzmy to pozytywne, jest zbyt intensywne i sprawia, że podejmujesz jakieś racjonalne decyzje, na przykład kupujesz rzeczy, których nie potrzebujesz, lub wydajesz pieniądze jak szalono, powiedzmy, wpadasz w taką manię, powiedzmy właśnie, to te techniki, które wymieniłem do tej pory, jak najbardziej mogą też służyć do tego, żeby się temu przyjrzeć, zrobić krok w tył, zastanowić, dlaczego ty czujesz to, co czujesz, i spróbować odzyskać kontrolę nad tym, co robisz pod wpływem tych emocji, a nie tyle nad tym, co ty czujesz, nie? A tym samym, jak zaczniesz kontrolować to, co robisz pod wpływem emocji, to i też afekt będzie słabszy. Czy w terapii chodzi o wybaczenie sobie i innym? Tak, chodzi. I tu nie chodzi o zapomnienie, że mamy zapomnieć jakąś krzywdę, która się wydarzyła, ale opuszczenie jakiejś urazy, wybaczenie sobie za swoje błędy, zrozumienie, zaakceptowanie tego, że jesteśmy tylko ludźmi i że nasze błędy nie muszą definiować tego, że mamy siebie nienawidzieć teraz. Więc wybaczenie sobie i innym jest podstawowym aspektem budowania zdrowej samooceny i poczucia własnej wartości. Dopóki tego nie zrobimy, to ciężko nam będzie zbudować stabilne poczucie własnej wartości, więc tak. Co myślisz o codziennych afirmacjach, nierozumianych jako magiczne zaklinanie rzeczywistości, a czy twoim zdaniem to może być pomocne narzędzie? Tak jak na przykład dziennik, o którym wspominasz. Dzięki. Oczywiście, że tak, że to może być. Mam taki fajny wpis na blogu o afirmacjach, gdzie przedstawiam mroczną stronę afirmacji i tą bardziej pozytywną, czyli taką, jaką powinno być. W niektórych wypadkach afirmacje natomiast się nie sprawdzają. Jeśli ktoś ma niską samoocenę, zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, ma depresję, zaburzenia lękowe, to afirmacje będą w jego odczuciu brzmieć jak kłamstwo i mówienie sobie rzeczy, które mają na celu podnieść jego poczucie własnej wartości, będą sprawiały, że on będzie miał jeszcze niższe to poczucie własnej wartości. Ale ogólnie afirmacje, jakieś takie praktyki wdzięczności, używane jako wspomaganie swojego procesu terapeutycznego, rozwoju i dopełnienie tej pracy nad sobą, swojego poczucia własnej wartości, i czujemy, że to, co mówimy sobie, zaczyna być dla nas wspierające i fajne, to jak najbardziej to może być pomocne i nam po prostu, mówiąc wprost, poprawić naszą samoocenę. Ale nie możemy tego traktować jako remedium na pewno na niską samoocenę i depresję, bo w takim przypadku to się pracuje inaczej. Dobra. Słuchajcie, jeszcze tam 3 minut mam. Punkt 7 dla mnie kosmos. To było ok, zniekształcenie umysłu, fajnie. Dobra, słuchajcie, tych pytań jest. Czy rozwój zaburzeń lękowych może wynikać ze schematów? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, to już ostatnie pytanie, bo chciałem jeszcze powiedzieć wam jedną rzecz. Bo jest bardzo dużo tych pytań. Cieszę się, że tak pytacie, bo to dużo aktywnych. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania jeszcze, to zadajcie je tam w komentarzu pod live'em, który będzie zapisany. Ja sobie na spokojnie, regularnie będę wam odpowiadał na te pytania, dobra? Tam na story, czy odpowiadając wam na te tematy, bo po prostu w tym momencie nie mam już dalszej przestrzeni, żeby odpowiadać na wszystko, co pytacie, ale z czasem, jak zapytacie mnie w komentarzach, to będę sobie je regularnie czytał wtedy, kiedy mam na to przestrzeń, i regularnie sobie odpowiadał. Na spokojnie, nie zastanawiając się też nad odpowiedzią, a nie teraz tak na szybko, jak już muszę iść. Ale dobra, odpowiem na jeszcze jedno pytanie. Czy rozwój zaburzeń lękowych może wynikać ze schematów? No tak, zdecydowanie może wynikać ze schematów i bardzo często tak właśnie jest. Na przykład Podam przykład schematu, jaki może być. Na przykład taki schemat: lęk przed unicestwieniem, lęk przed deprecjacją, nie? Czyli wykształciliśmy w dzieciństwie, czy tam w wychowaniu, tam w momencie, kiedy na różnych podstawie różnych doświadczeń z przeszłości, wykształciliśmy sobie lęk przed tym, że nas wszyscy chcą zniszczyć, mówiąc wprost. I mogę, że to wynikać z tego, że wydarzyło nam się coś traumatycznego, na przykład w przeszłości, lub mieliśmy że na przykład, albo nawet nie traumatycznego, wystarczy, że na przykład rodzice nas częściej krytykowali niż wspierali, albo w ogóle nas nie wspierali i nie mówili nam nic miłego, tylko jak już nam coś mówili, to mówili nam tylko słowa krytyki. I na podstawie tych słów krytyki mógł powstać schemat lęku przed unicestwieniem, przed deprecjacją, który polega na tym, że potem boimy się krytyki innych ludzi w przyszłości, no, i wtedy powstają zaburzenia lękowe w postaci tego, że ktoś nas może non-stop chcieć zniszczyć, odrzucić, skrytykować, i na przykład nieustannie boimy się hejtu w internecie, jak robimy coś swojego w internecie, bo non-stop wszędzie czekamy tylko w lęku i w gotowości na to, żeby ktoś nas chciał skrytykować i zniszczyć, tak jak nas krytykowali nasi rodzice w dzieciństwie. Oczywiście tego nie powiązujemy z naszymi rodzicami, ale zmierzam do tego, że to, że ja bardziej się przejmuję niż zwykle takimi rzeczami i czekam w gotowości na to, żeby ktoś mnie zniszczył, skrytykował, i rozwijam w sobie w związku z tym zaburzenia lękowe, nie bierze się znikąd. I to nie musi mieć nic związanego z tym, że tak faktycznie się dzieje, bo wciąż w momencie, kiedy się coś takiego dzieje, że nas inni ludzie krytykują, to wciąż możemy umieć sobie dobrze z tym radzić i się tym, mówiąc tak kolokwialnie, nie przejmować. A to, że my sobie z tym nie radzimy, jest jakiś głębszy ku temu powód, jest jakiś schemat prawdopodobnie. Więc odpowiadając na twoje pytanie, praca powinna polegać na schemacie, żeby uleczyć schemat, czyli korzeń, który sprawia, że boimy się na przykład tego, czego się boimy. Dobra, słuchajcie, to było już takie ostatnie pytanie. I tak na zakończenie chciałem wam powiedzieć, że te wszystkie techniki, które dzisiaj wam powiedziałem, chciałbym, żebyście wiedzieli, że możecie znaleźć te, jak i całą masę innych technik i sposobów radzenia sobie ze swoimi emocjami w moim e-booku Emocjonalna Rewolucja. I dzisiaj jest ostatni dzień promocji mojego e-booka. Dzisiaj do godziny 23:59 możecie kupić mojego e-booka w cenie 39 zł. Więc jeśli ta wiedza, którą wam przekazuję na tym live, jest dla was jakoś inspirująca, pomocna, to znajdziecie to i całą masę innych rzeczy w moim właśnie e-booku, więc pamiętajcie, że ten e-book nie zastąpi waszej terapii, nie rozwiąże waszych problemów, z którymi się zmagacie, na przykład depresji czy zaburzeń lękowych, ale jako wsparcie, jako taka autoterapia, jako pomoc w waszej terapii lub takie wspomożenie was w tym lepszym zrozumieniu tym, co czujecie, i lepszym radzeniu sobie z tym, jak czujecie, jak kontrolujecie swoje emocje, jak najbardziej wam się przyda. Więc chciałbym was zachęcić do tego, że jeśli macie taką chęć i ochotę, to możecie nabyć ten e-book, bo dzisiaj do godziny 23:59 jest promocja, od jutra już będzie 50 zł droższy, więc łapcie, póki jest jeszcze tani. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uczestnictwo w tym live. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, widziałem, że macie całą masę pytań, To proszę, napiszcie w komentarzu pod tym live'em, on będzie dostępny zaraz na Instagramie i tam na TikToku. Napiszcie te proszę pytania pod komentarzach i będę starał się regularnie na nie odpowiadać. I tak, to będzie też na YouTubie i na podcaście, więc jak wolicie sobie to posłuchać na spokojnie potem, to jak najbardziej możecie to zrobić ze Spotify'a czy tam na YouTubie. I słuchajcie, jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za uczestnictwo w tym spotkaniu online. Jeśli wam się podobają też takie formy na żywo, to chętniej będę spotykał się z wami tak online na żywo częściej. Bo mam wrażenie, że mimo takiej dziwnej dla mnie formuły, nienaturalnie, że ja gadam sam do siebie, mam wrażenie, że wychodzi mi to dość fajnie, dość naturalnie, przynajmniej takie mam odczucie. Więc jeśli czujecie podobnie i w jakiś sposób przyjemnie wam się też tego słucha i jest to dla was też atrakcyjne, że mogę na bieżąco z wami tutaj rozmawiać, to dajcie też znać w komentarzu pod tym live'em. Jak już się skończy, to też będzie dla mnie cenny feedback. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję, a ja teraz uciekam, zajęcie się już swoimi sprawami, bo też muszę odpocząć, bo jutro od rana startuję w gabinecie z pacjentami, a też muszę troszeczkę jeszcze odpocząć dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie, życzę wam miłego wieczoru. Cześć.